Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Art of Electronics, trzecie wydanie autorstwa Paula Horowica i Winfielda Hilla, jest obszernym podręcznikiem oraz podręcznym kompendium projektowania układów elektronicznych. Książka nie traktuje elektroniki przede wszystkim jako zbioru wyprowadzonych wzorów. Jej celem jest nauczenie, jak rzeczywiście podejmować decyzje projektowe, dobierać elementy. Przewidywać nieidealne zachowanie obwodów i rozpoznawać rozwiązania, które na schemacie wyglądają poprawnie, lecz zawodzą w praktyce. Zakres obejmuje fundamenty prądu stałego. Elementy bierne, diody, tranzystory i wzmacniacze operacyjne, a następnie zasilacze, układy pomiarowe, filtry, generatory, technikę cyfrową, mikrokontrolery oraz interfejsy magistralowe. Trzecie wydanie z 20-tym przewoku szczególnie mocno opiera się na danych pomiarowych, wykresach i obrazach z oscyloskopu. To pozycja projektowa, a nie typowy kurs z zestawem zadań na końcu rozdziałów. Czytelnik ma wyrobić techniczną intuicję, korzystając z zasad, przykładów, porównań komponentów i analiz częstych błędów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projektowanie zaczyna się od zachowania rzeczywistego układu, nie od idealnego schematu. Najważniejszą cechą książki jest przesunięcie akcentu z formalnej teorii na praktyczne działanie obwodu. Horowitz i Hill korzystają oczywiście z podstawowych praw dotyczących napięcia, prądu, rezystancji i mocy, ale stale pokazują, że sam poprawny rachunek nie gwarantuje dobrego projektu. Rzeczywiste elementy mają tolerancje, ograniczenia prądowe, pojemności pasożytnicze, szumy, zależność parametrów od temperatury oraz rozrzut między egzemplarzami. Układ może więc spełniać warunki na papierze, a mimo to oscylować, przegrzewać się, reagować zbyt wolno albo generować zakłócenia. Książka rozwija sposób myślenia potrzebny przy takim ryzyku. Zamiast pytać wyłącznie, czy dane połączenie jest zgodne z równaniem, czytelnik uczy się pytać o marginesy pracy, graniczne przypadki i konsekwencje obciążenia kolejnych stopni. Szczególne znaczenie mają reguły praktyczne oraz rozpoznawanie typowych pułapek, np. złego prowadzenia masy, niedostatecznego odstrzęgania zasilania lub nieuwzględnienia parametrów wejścia i wyjścia układu skalonego. Taki styl jest wartościowy, ponieważ przybliża to k pracy konstruktora. Elektronika jest tu przedstawiona jako dyscyplina eksperymentalna, w której obliczenia prowadzą projekt, lecz pomiar i krytyczna ocena jego warunków decydują o niezawodności. Po drugie, analogowe bloki, funkcjonalne są analizowane jako narzędzia do budowy użytecznych urządzeń. Duża część The Art of Electronics dotyczy analogowych elementów, z których powstają praktyczne tory sygnałowe. Autorzy przechodzą od rezystorów, kondensatorów i diod do tranzystorów, wzmacniaczy operacyjnych, źródeł prądowych, wzmacniaczy różnicowych, filtrów i generatorów. Nie jest to jednak katalog definicji. Poszczególne układy są omawiane przez pryzmat funkcji, które mają realizować, takich jak wzmacnianie małego sygnału, stabilizacja napięcia, filtracja zakłóceń, pomiar albo sterowanie obciążeniem. Szczególnie ważne jest rozumienie kompromisów. Wzmocnienie, pasmo, liniowość, szum, pobór prądu i stabilność nie są niezależnymi zaletami, które można maksymalizować jednocześnie. Przykładowo wzmacniacz operacyjny należy oceniać nie tylko po deklarowanym wzmocnieniu, ale również po zakresie napięć wejściowych i wyjściowych, szybkości, zachowaniu przy sprzężeniu zwrotnym oraz zdolności do współpracy z konkretnym obciążeniem. Podobnie filtr nie jest wyłącznie zestawem wartości obliczonych z częstotliwości granicznej, ponieważ praktyczne znaczenie mają tolerancje elementów i źródła zakłóceń. Dzięki temu książka pomaga przejść od znajomości pojedynczych komponentów do świadomego łączenia ich w działające bloki analogowe. Po trzecie, pomiary, przebiegi oscyloskopowe i dane spoza not katalogowych wspierają wybór komponentów. Trzecie wydanie wyróżnia silne oparcie wyjaśnień na materiale empirycznym. Zawiera liczne obrazy z oscyloskopu, wykresy oraz tabele parametrów aktywnych elementów. Ich rola nie polega na dekorowaniu tekstu. Mają pokazać różnicę między oczekiwanym sygnałem a zachowaniem rzeczywistego układu, np. przeregulowanie, zakłócenia, ograniczenie szybkości, narastania albo niestabilność. Dla projektanta przebieg czasowy często ujawnia problem szybciej niż analiza samego schematu. Autorzy zwracają też uwagę, że noty katalogowe są konieczne, lecz nie zawsze wystarczające. Producent może podawać parametry mierzone w określonych warunkach, podczas gdy w konkretnym projekcie istotne są inne temperatury, inne napięcia zasilania, nietypowe obciążenie lub praca przy granicy zakresu. Zebrane dane porównawcze pomagają ocenić komponent nie jako abstrakcyjny symbol, ale jako część o mierzalnych mocnych i słabych stronach. Tabele ułatwiają wstępną selekcję tranzystorów, układów skalonych i innych elementów według cech ważnych dla zastosowania. Książka nie zastępuje aktualnej dokumentacji producenta, zwłaszcza przy nowych częściach. Uczy jednak, jak czytać dokumentację sceptycznie, sprawdzać warunki pomiaru i potwierdzać założenia własnym testem. Po czwarte, technika cyfrowa jest przedstawiona razem z problemami interfejsów i szybkich sygnałów. The Art of Electronics obejmuje układy cyfrowe. Mikroprocesory i łączenie urządzeń przez magistrale, lecz nie oddziela świata cyfrowego od fizycznej rzeczywistości elektroniki. Sygnał logiczny ma nominalnie dwa stany, ale przesyłany przewodem pozostaje przebiegiem napięciowym o skończonym czasie narastania, podatnym na zakłócenia, odbicia i błędy poziomów. To ważna korekta prostego przekonania, że układ cyfrowy działa niezawodnie wyłącznie dlatego, że operuje zerami i jedynkami. Autorzy omawiają zagadnienia istotne przy łączeniu bloków cyfrowych, zresztą urządzenia zgodność poziomów logicznych, obciążalność wyjść, wejścia niepodłączona, synchronizację oraz praktykę prowadzenia połączeń. W szybkich układach szczególnego znaczenia nabierają pojemności i indukcyjności pasożytnicze, jakość zasilania i powroty prądu przez masę. Z tego wynika prosta, lecz doniosła zasada projektowa funkcji cyfrowej: nie wolno oceniać wyłącznie na poziomie kodu lub tabeli prawdy. Trzeba także sprawdzić, czy sygnały zachowują właściwe poziomy i czasy w gotowym urządzeniu. Takie połączenie podstaw logiki z zagadnieniami transmisji i zakłóceń czyni książkę użyteczną dla osób budujących systemy mieszane, w których czujniki, wzmacniacze, przetworniki i procesory współpracują na jednej płytce. Na koniec, książka jest referencją dla praktyków, ale nie prowadzi początkującego krok po kroku. Forma książki lokuje ją pomiędzy podręcznikiem a rozbudowaną referencją warsztatową. Rozdziały tworzą szeroki przegląd elektroniki, ale autorzy nie budują kursu w ściśle szkolnym rytmie i nie opierają nauki na standardowych zestawach ćwiczeń. Zamiast tego oferują gęstą sieć przykładów, tabel, schematów, ostrzeżeń i praktycznych wskazówek. Ten układ dobrze odpowiada pracy osoby, która wraca do książki podczas projektowania, aby sprawdzić rozwiązanie lub porównać dostępne podejścia. Zaletą jest ogromny zakres i koncentracja na decyzjach konstrukcyjnych. Ograniczeniem może być próg wejścia. Czytelnik bez podstaw obwodów, algebry oraz doświadczenia z przyrządami pomiarowymi może napotkać fragmenty, w których tempo jest zbyt wysokie. Książka zakłada też gotowość do samodzielnego sprawdzania schematów i wykonywania eksperymentów. Nie oznacza to, że początkujący nie odniesie z niej korzyści, ale skutecznie użyje jej obok systematycznego kursu lub pracy laboratoryjnej. W tym kontekście użyteczne jest także powiązane opracowanie Learning the Art of Electronics, zaprojektowane jako kurs praktyczny z ćwiczeniami. Główny tom pozostaje natomiast szczególnie mocny wtedy, gdy czytelnik ma konkretny problem projektowy i potrzebuje nie tylko teorii, lecz także rozważnych, sprawdzonych wskazówek. Podsumowując, The Art of Electronics warto polecić studentom nauk ścisłych i inżynierskich, konstruktorom aparatury badawczej, praktykującym elektronikom, programistom pracującym z urządzeniami oraz zaawansowanym hobbystom. Najwięcej wyniosą z niej osoby, które chcą rozumieć, dlaczego obwód działa lub nie działa w realnych warunkach i które są gotowe łączyć lekturę z pomiarem oraz budowaniem układów. Czytelnik zyskuje przede wszystkim język do opisu kompromisów projektowych, nawyk sprawdzania parametrów granicznych oraz większą ostrożność wobec pozornie prostych rozwiązań. Na tle wielu podręczników książka wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do uporządkowanego wykładu praw i modeli idealnych. Łączy teorię konieczną do rozumienia obwodów z wiedzą warsztatową, która zwykle pojawia się dopiero w laboratorium, w dokumentacji elementów lub po serii kosztownych błędów. Jej tabele, wyniki pomiarów, oscylogramy i analizy pułapek nadają omawianym zasadom konkretny wymiar. Równocześnie nie jest najłatwiejszym pierwszym podręcznikiem dla osoby całkowicie początkującej. Brak typowej struktury ćwiczeniowej i duża gęstość treści wymagają samodzielności. Dla czytelnika potrzebującego metodycznego kursu lepszym początkiem może być materiał laboratoryjny lub podstawowy podręcznik. Jednak jako długoterminowa książka na biurko projektanta, obejmująca zarówno analogowe, jak i cyfrowe aspekty konstrukcji, pozostaje wyjątkowo użyteczna i trudna do zastąpienia pojedynczym tytułem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Horowitz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.